To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Betkier i zapraszam do słuchania. Dziś naszym gościem jest Wojciech Lesicki. Wojtek pełni w Allegro rolę lidera zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w IT. Na początek powiedz, Wojtek, na czym polega twoja praca?
Cześć wszystkim, którzy nas słuchają. Cześć Piotrku. No już mnie przedstawiłeś w pewien sposób, więc jestem liderem zespołu bezpieczeństwa i zajmuję się tym, żeby osoby z mojego zespołu się rozwijały, były coraz lepszymi ekspertami. Pomagam ich w kwestiach priorytetów, razem zastanawiamy się nad wizją, jak zwiększać bezpieczeństwo w Allegro i także z nimi przeprowadzam różnego rodzaju konsultacje i testy. Mogę, jeżeli byś chciał, powiedzieć trochę więcej też, jak wygląda podział naszych zespołów.
Tak, jak najbardziej.
Dobra. Więc mamy dwa zespoły. Jest mój zespół Cyber Defense Offense Team i tutaj zajmujemy się, tak jak nazwa wskazuje, kwestiami także obronnymi. W takim kontekście, że myślimy, tworzymy różnego rodzaju mechanizmy, które pomagają zwiększać bezpieczeństwo. Przykładowo jest to wdrożenie nagłówka Content Security Policy, który pomaga chronić nasze aplikacje, naszą platformę. Innym przykładem jest hardenizacja różnych naszych systemów, serwerów, stacji roboczych. Tutaj staramy się, żeby były coraz bardziej bezpieczne, ale także zajmujemy się rzeczami ofensywnymi, czyli różnego rodzaju pentestami, testami, konsultacjami. Staramy się jakby szybciej znaleźć pewne błędy bezpieczeństwa czy problemy bezpieczeństwa, zanim one zostaną wykorzystane przeciwko Allegro. A drugim zespołem jest zespół CSIRT-owy, czyli zespół zajmujący się incydentami bezpieczeństwa. I oni reagują na wszelkiego rodzaju incydenty. Razem współpracujemy oczywiście.
Jasne. A powiedz, jakiego rodzaju zagrożenia czyhają na taki serwis jak nasz?
Bardziej bym poszedł temat, jakie zagrożenia mogą dotyczyć takiej firmy jak naszej. Nie chciałbym może wchodzić po prostu w jakieś bardzo duże konkrety. Nie chcę też z drugiej strony tylko odpowiedzieć ci pomidor, który to jest często też w takich tematach bezpieczeństwa dosyć jedyna możliwa odpowiedź tak, w przypadku, jeżeli mówimy o tym publicznie. Jak każda duża platforma, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju podatności bezpieczeństwa, choćby podatności aplikacyjne, XSS, CSRF i tym podobne. No, to jest nieunikniony element tak dużych i skomplikowanych platform. Z drugiej strony, jak każda firma, która ma jakieś komputery, ma jakąś skrzynkę pocztową, jesteśmy narażeni na ataki wycelowane po prostu w nas jako firmy. W ataki phishingowe, próby przekazania nam i zainstalowania u nas jakiegoś malware'u, ransomware'u, tym podobnych kwestii.
To może porozmawiajmy, jak zapobiegać takim atakom. Interesuje mnie to szczególnie, jak zapewniacie bezpieczeństwo w procesie developmentu aplikacji.
Okej. No to jest kilka różnych elementów, na których się skupiamy. W którymś momencie, gdy zauważyliśmy, że tych wdrożeń jest naprawdę dużo, aktualnie mamy na różnych środowiskach kilkanaście tysięcy wdrożeń w miesiącu, nowych różnych wersji usług. Nie jesteśmy w stanie jako zespół każdej takiej zmiany przed wdrożeniem jej sprawdzić. Więc były potrzebne jakieś elementy automatyzacji czy testów automatycznych. I zależało nam bardzo, żeby w tym procesie wdrożeniowym, flow wdrożeniowym być. I jesteśmy tam z naszymi narzędziami, które wykonują testy. Przykładem takim głównym elementem, który używamy, jest tak zwane PITU, czyli Pre-Implementation Test Unit. I to jest narzędzie, które ma kilka różnych silników w sobie. Są to silniki, które jakby przeprowadzają testy statyczne. To oznacza, że sam kod jest testowany przed wdrożeniem. Jest przed zbudowaniem, czy w trakcie budowy paczki jest testowany kod. Staramy się znaleźć jakieś błędy za pomocą właśnie tych testów automatycznych. Jeżeli te testy nie przejdą, jest wysyłana informacja, test nie tu jest podatność, są informacje i test nie przeszedł. Mamy dodatkowo takie narzędzie w firmie, które się nazywa obserwatory i to jest taki centralny punkt zbierania pewnych informacji. Ja czasem mówię o tym jako takim ostatnim bastionie, ponieważ to jest miejsce, w którym jest weryfikowane zarówno te testy bezpieczeństwa, testy jest weryfikowane, czy przeszły testy wydajnościowe, jest weryfikowane, czy dana wersja była wcześniej na środowisku testowym, jest sprawdzane, czy było review, tym podobne elementy. I dopiero jak tam wszystko będzie na zielono, ta nowa wersja może wejść na środowisko produkcyjne. I to jest taki chyba nasz główny element tego naszego zapewnienia. To jest taka nasza główna warstwa w kontekście samego flow wdrożeniowego. Mamy kilka innych elementów.
Myślę, że z punktu widzenia programistów bardzo ważne jest, aby te zapewnianie bezpieczeństwa nie spowalniało prac programistów. Zastanawiam się, jak długo trwają takie testy automatyczne i czy mamy też jakieś testy manualne?
Takie testy trwają kilka minut. Czasem jest to minuta, czasem trzy, zależy od wielkości wdrożenia. Tak jak mówię, staramy się... też może być frustrujące z punktu widzenia dewelopera, że no to już przecież jest wszystko gotowe, wypuszczam, a tu mnie coś zatrzymuje, prawda? Dlatego staramy się, żeby po pierwsze były pełne informacje, czy szczegółowe informacje, dlaczego dane wdrożenie nie weszło, co uważamy za tą podatność czy problem bezpieczeństwa. Też staramy się, bo testy statyczne mają problem false positive'ów. Tam zawsze jest takie zagrożenie, że tych false pozytywów trochę będzie. Mamy specjalną usługę, która się nazywa False Positive Service, w której po prostu zbieramy tego typu informacje i zanim wydamy, czy to nasze narzędzie wyda werdykt, że wdrożenie nie może wejść, to sprawdzamy, czy to przypadkiem nie jest właśnie przypadek, który już wiemy, że jest false positive. Jeżeli to jest false positive, no to oczywiście mówimy jasne, wdrażaj. Tak samo deweloperzy mogą i korzystają z tej opcji, że jeżeli mają inne zdanie niż my, że uważają, że w tym wypadku fajnie chłopaki z security, że to nam zgłaszacie, cenimy to, ale no nie tym razem, to nie jest błąd. To także mogą do nas napisać na różnych kanałach, przyjść do pokoju i powiedzieć, wiecie co, czy możecie to oznaczyć jako false positive, bo to chyba nie jest ten case.
Rzeczywiście, jako programista mogę potwierdzić, że zdarzało mi się nieraz, że naruszenie zgłoszone przez PIT-u jak najbardziej miało sens i dzięki temu mogłem poprawić kod, który później lądował na produkcji. A powiedz jeszcze, bo to mówimy o naszym kodzie, a co z podatnościami w bibliotekach, których używamy?
Tak, to od jakiegoś czasu jest coraz większy taki wektor ataku, czy możliwość ataku. I tu zabezpieczamy się w taki sposób, że mamy też narzędzia, które weryfikują podatności w bibliotekach zewnętrznych. To działa na różne sposoby. Możemy, jeżeli widzimy, że zaczęliśmy iść w taką stronę, gdy sami zauważyliśmy, mieliśmy case, że ktoś, jeden z deweloperów u nas w firmie, znalazł podatność bezpieczeństwa w open source'owej bibliotece i to była podatność typu zero day, wcześniej w ogóle nieznana. I postanowiliśmy wtedy poszukać, gdzie ona właściwie jest, gdzie ta biblioteka jest używana w firmie. I zaczęły się tworzenie takich narzędzi w trybie takim trochę awaryjnym czy na szybko, gdzie ta biblioteka może się znajdować. I po tym przypadku uznaliśmy, że potrzebujemy jakiegoś takiego narzędzia, które pomoże nam w takich sytuacjach. Mamy pewne rozwiązania komercyjne. Tam zawsze możemy właśnie wrzucić z jednej strony to CVE, które nas interesuje. Bo na przykład widzimy, że na rynku coś się dzieje. Jest ważna podatność, dużej krytyczności. I chcemy sprawdzić, czy albo w jaki sposób dotyka firmy. A z drugiej strony staramy się też dostarczać te informacje do was, do deweloperów, żebyście widzieli, jakie podatności są w bibliotekach, które używacie i do jakich wersji najlepiej je podbić w takim wypadku.
A wyjaśnij, czym jest CVE?
Oznaczenie podatności bezpieczeństwa.
Rozumiem. Czyli to jest jakiś taki identyfikator globalny?
Tak, dokładnie.
Wiem, że tworzycie wiele narzędzi dla deweloperów również. Możesz powiedzieć o nich więcej?
Jasne. Tworzyliśmy na przykład narzędzie, które pomaga w kontekście plików, które możesz umieszczać na platformie. To wyszło z takiej jakby koncepcji, że nie chcieliśmy, żeby deweloperzy, każdy zespół, który zajmuje się kwestią uploadu jakichś jakichś plików, musiał tworzyć takie narzędzie na nowo, więc postanowiliśmy jakby sami je stworzyć i dać możliwość korzystania dla deweloperów. To jest to Securitify Scanner, no i tam każdy plik, który jest uploadowany, przechodzi najpierw przez ten skan. Jeżeli wszystko jest OK, to dopiero wtedy jest umieszczane na platformie. Innym takim elementem narzędzia, które stworzyliśmy dla deweloperów, jest nasza biblioteka, z której deweloperzy mogą korzystać i została dodana z naszego stacku technologicznego. Jest to tak zwana seklipka. Są tam różne metody, z których deweloperzy mogą korzystać. Ponownie w takim trochę aspekcie, nie róbcie tego sami jeszcze raz, niech nie każdy zespół tworzy jakąś metodę po swojemu, tylko skorzystajcie z tego, co my dla was stworzyliśmy.
Możesz podać przykład takiej metody?
Pomidor. Są takie, tak jak ci mówiłem, są takie kwestie, o których dzisiaj wolałbym nie mówić.
Jasne, rozumiem. Pamiętam, że mówiłeś, że macie metody analizy statycznej, czyli domyślam się, że są też metody dynamiczne.
Tak, to jest inny taki trend czy możliwość, że w tych metodach statycznych jakby staramy się badać wszystko zanim to wejdzie na produkcję, natomiast metody czy skanery dynamiczne pozwalają nam badać bezpieczeństwo już wdrożonej aplikacji, na przykład na środowisku testowym. I wtedy za pomocą ten skaner jakby ma jakieś swoje określone payloady, które my, czy jakieś swoje sposoby ataku, tak mówiąc w skrócie, wdrożone. I zapuszczamy to na środowisku testowym i patrzymy, czy on coś znalazł. W praktyce plus jest taki, tych false pozytywów jest dużo mniej. Mieliśmy różne doświadczenia, na ile takie skanery były przydatne, ile one realnych podatności potrafiły znajdować. Czasami nie jesteśmy aż takich jego zwolennikami. Wprost mówiąc, będziemy raczej od nich odchodzić. Jakby wartość z nich nie była aż tak duża versus to, ile potrzebowaliśmy czasu na ich utrzymanie.
Tu mówisz o komercyjnych skanerach, a tworzymy też jakieś własne?
Tworzyliśmy, ale tak jak mówiłem, raczej nie będziemy tego tematu już rozwijać.
Rozumiem. A na wdrożonym serwisie zlecamy testy penetracyjne? Jak zapewniamy bezpieczeństwo, kiedy już wdrożyliśmy aplikację?
Generalnie po pierwsze sami wykonujemy różnego rodzaju testy. Jak rozmawiamy z biznesem, z zespołami deweloperskimi o nowych funkcjonalnościach, które wchodzą w platformę. I jak widzimy, że to jest duża, ważna, nowa funkcjonalność, to umawiamy się na testy jeszcze na środowiskach testowych i dopiero wtedy dajemy znać, że to jest OK, wdrażajcie. Oczywiście, tak jak mówiłem, to dotyczy dużych, nowych funkcjonalności. Tak jak wcześniej mówiłem, nie jesteśmy w stanie wszelkiej małej zmiany testować przed wdrożeniem. Do tego mamy testy automatyczne. Dodatkowo same środowisko produkcyjne też sami co jakiś czas testujemy. Czasem w jakimś trybie jedna osoba patrzy na jakąś funkcjonalność na produkcji, nie wiem, przez tydzień, dwa, bo ją to, nie wiem, interesuje albo chce sprawdzić, czy nadal wszystko jest OK. Zgłaszamy i współpracujemy z firmami zewnętrznymi odnośnie testowania naszej platformy. No i dodatkowo od jakiegoś czasu mamy program Bug Bounty.
Możesz powiedzieć więcej o Bug Bounty?
Tak. Bug Bounty jest takim modelem jakby współpracy z różnymi badaczami bezpieczeństwa. Jakby wyjściem, takim krokiem w ich stronę. Zgłoście nam błąd. My wam za to zapłacimy, czy coś wam za to damy. Zgłoście to nam bezpośrednio. Nie zgłaszajcie tego na Twitterze. Pod takie programy powstały różnego rodzaju platformy, jak na przykład HackerOne, które pośredniczą w takiej komunikacji między firmą, która chce mieć bug bounty, a tymi researcherami bezpieczeństwa. No my korzystaliśmy z firmy HackerOne i tam mamy program prywatny od początku 2018 roku, a w zeszłym roku dodatkowo uruchomiliśmy program publiczny.
Jest wielu chętnych.
W programie prywatnym już wydaliśmy, znaczy jak zapłaciliśmy za różne błędy, które były nam zgłoszone, ponad $50,000. Jeśli pamiętam dobrze ostatnie dane. W programie publicznym także mamy dobrą ilość zgłoszeń, na pewno było zainteresowanie, czy jest zainteresowanie tym programem.
Czyli jakby ktoś chciał badać podatność Allegro, to gdzie powinien się zgłosić?
Najlepiej, jeżeli by zgłosił się do, spojrzał na naszą stronę właśnie na HackerOne i tam zobaczył, czy rzeczywiście ta podatność występuje. Powinien mieć konto na HackerOne i wtedy za pomocą tego konta może nam to zgłosić. Jeżeli my zweryfikujemy, że ta podatność rzeczywiście występuje, no to oczywiście będziemy wypłacać te bounty. Minimalna kwota bounty to $200.
Link do programu Bug Bounty zamieszczony jest w opisie. A mnie interesuje teraz, czy oprócz takiej analizy aplikacji analizujecie też jakieś inne aspekty, na przykład analiza ruchu sieciowego?
Tak, analizujemy.
Rozumiem, że nie chcesz powiedzieć szczegółów.
Nie wchodziłbym już w więcej szczegółów.
Czyli o analizie ruchu nie porozmawiamy, ale no mamy jeszcze jakieś inne metody badania naszych podatności. Wiem, że kiedyś na naszej konferencji mówiłeś o takim podejściu red team, blue team. O co tu chodzi?
Okej, to jest podejście takie, że mamy jakby zespoły dzielą się na taki zespół, który symuluje atakujących i zespół, który no, działa jako obrońcy, prawda? Red. Atakujący, blue, obrońcy. I czasem takie ćwiczenia także przeprowadzamy w naszym zespole. Dzielimy się rolami. To jest też dla nas fajne doświadczenie, że ludzie, którzy działają jako najczęściej jako osoby, jako pentesterzy, jako osoby ofensywne, czy przeprowadzające jakieś działania ofensywne, wcielają się w rolę broniących się i patrzą, jak to wygląda z tej strony. No i tak jak mówiłem, co jakiś czas staramy się przeprowadzać takie ćwiczenia. Czasem bierzemy jakąś oddzielną lokalizację wprost. Ten zespół redowy wyjeżdża poza którąś z naszych lokalizacji, siedzi w jakimś, nie wiem, wynajętym mieszkaniu i przez tam tydzień patrzy, jak tu można zaatakować Allegro. Patrzą także na takie aspekty, jak można zaatakować naszych pracowników. Czyli także zdarzają się sytuacje, że wysyłamy jakieś phishingi i staramy się przekonać jakiegoś pracownika, żeby kliknął w tego linka albo otworzył ten załącznik.
Czyli robicie takie podpuchy i są skuteczne?
Robimy takie ataki, podpuchy, niech będzie twoje określenie. Generalnie ataki phishingowe są skuteczne. Ja wychodzę z założenia, że każda osoba albo kiedyś już się nabrała na phishing, albo kiedyś się nabierze. Tutaj nie ma jakichś cudownych mocy, żeby się przed tym chronić. To dotyczy także osób technicznych, to dotyczy także osób, które od lat pracują w zespołach bezpieczeństwa. Każda osoba kiedyś albo już się nabrała, albo się nabierze.
I co robimy z takim pracownikiem, który nabrał się na phishing? No bo chyba nie ma rozmowy z HR-em.
Nie ma rozmowy z HR-em. Dla nas najważniejsze jest to, żeby jakby pokazać tej osobie, gdzie popełniła błąd. Żeby wyjaśnić, że ten phishing mogłeś rozpoznać po tym i po tym. Albo ten phishing, tutaj był krzykliwy tytuł, czy taka treść, która zachęcała, żeby kliknąć ten link. Dlatego i dlatego uważaj. Spójrz w przyszłości, że to może być phishing, to może być coś, co ktoś chce wykorzystać na szkodę firmy. A przede wszystkim też mówimy, że jeżeli masz jakąś wątpliwość, po prostu zapytaj nas o to. My spojrzymy, my postaramy się ocenić, czy to rzeczywiście jest phishing, czy to jest po prostu niegroźny spam, jeżeli można tak mówić, czy to jest jakiś błąd i tym podobne.
A są jakieś inne sposoby, jak edukujemy naszych pracowników, jak myśleć o bezpieczeństwie?
Tak, przeprowadzamy różnego rodzaju szkolenia, zarówno dla pracowników mniej technicznych, jak i dla deweloperów. Czasem są to szkolenia czysto tematyczne, typu całe szkolenie o nagłówkach HTTP, całe szkolenie o jakichś elementach związanych z kryptografią. W tym roku mamy całe takie nowe szkolenie, z którym będziemy działać właśnie z deweloperami, które jest bardziej przekrojowe, dotyczy różnego rodzaju podatności, jak te podatności mogą wpłynąć na firmę i tym podobne.
Wracając jeszcze do zapobiegania atakom na nasz serwis, no czasem się zdarza, że jest jakaś sytuacja i teraz jak reagujemy?
Tak, takie sytuacje się zdarzają. Mamy pod to jakby dedykowany zespół. Jest ten zespół CSIRT-owy, który się zajmuje reakcjami na incydenty. Mają swoje narzędzia, korzystają z SIEM-ów, korzystają z narzędzi typu SOAR. Szczególnie te narzędzia SOAR-owe są takimi narzędziami, które pozwalają zautomatyzować, a przede wszystkim przyspieszyć działanie na dany incydent.
Mówiliśmy wcześniej o bug bounty. Domyślam się, że czasem programiści znajdują podatności. Zdarza się?
Tak, oczywiście. Zdarzają się takie przypadki. I bardzo je doceniamy. Ja osobiście bardzo je lubię. Zawsze mnie cieszy, jeżeli ktoś, nieważne czy programista, czy w ogóle z firmy, sobie myśli na zasadzie, o kurczę, to może być coś niebezpiecznego, to może być jakieś zagrożenie. I jeżeli takie zgłoszenia do nas przychodzą, to staramy się podziękować w różne sposoby. Czasem jest to po prostu powiedzenie dzięki, czasem jest to podanie ręki, ale też staramy się pójść w jakieś konkrety. Czasem jest to po prostu jakaś koszulka. Od jakiegoś czasu, dosłownie w zeszłym roku, kupiliśmy kilkadziesiąt książek związanych z tematyką bezpieczeństwa aplikacji webowych. No i też to jest taki nasz prezent, żeby tę osobę nagrodzić, a może też zachęcić do tego, żeby chociaż coś z tej książki poczytać. Najlepiej by było całą, ale sam sobie myślę, że nawet jak to będzie jeden rozdział, coś, co kogoś bardziej zainteresuje, a dzięki temu będzie bardziej bezpiecznie, czy to u nas, czy gdziekolwiek, to zawsze jest na plus.
A jeśli jakiś pracownik chciałby coś więcej dowiedzieć się o bezpieczeństwie?
Jest taka też możliwość, jak tak zwana turystyka międzyzespołowa. Od jakiegoś czasu w Allegro mamy taką możliwość, żeby osoba z jednego zespołu przeszła do innego na okres czasem 2 tygodni, czasem 3 miesięcy. To zależy, jak przełożeni się tam dogadają. I także mamy takich turystów u nas. I to są na przykład programiści, którzy dzięki temu na tej turystyce uczą się, jak pisać bardziej bezpiecznie, czy tworzyć bardziej bezpieczne aplikacje, jak szybciej wykrywać pewne błędy czy problemy. Nasi koledzy z zespołu bezpieczeństwa również bywają na turystykach w innych zespołach. Dzięki temu trzymają taką przysłowiową rękę na pulsie, widzą, co się dzieje, też mogą w danym zespole pokazywać, jak najlepiej przeprowadzać testy, jak najlepiej zadbać o to bezpieczeństwo.
Rozumiem. Porozmawiajmy teraz o przyszłości. Jakie są nowe zagrożenia w świecie? Wiele mówiło się o atakach ransomware na szpitale między innymi.
Tak, rzeczywiście, jak spojrzeć na ten rok poprzedni, to tego ransomware'u jest coraz więcej. Dodatkowo pojawiają się coraz częściej przypadki, że te grupy przestępcze, które atakują ransomware'em, już po zaszyfrowaniu iluś tam stacji roboczych czy hostów w danej firmie, gdy firma odmawia zapłaty za podanie tych kluczy, które służą do odszyfrowania tych hostów, to ci przestępcy zaczynają na przykład grozić, aha, nie chcecie nam zapłacić, my mamy te dane, skopiowaliśmy je przed zaszyfrowaniem, to je udostępnimy na świecie, ludzie będą mogli je pobrać. To często są dane osobowe czy ważne dla firmy, to jest taka dodatkowa próba szantażu i wymuszenia tego okupu. I to jest taki dosyć nowy wektor. No coraz więcej jest też grup APT, Advanced Persistent Threat, które zajmują się różnymi tego typu działaniami. Różnymi działaniami typowo przestępczymi wymuszeniami właśnie przez ransomware i tym podobne.
Możesz więcej powiedzieć o tych grupach ATP?
Tak, to jest takie określenie na zarówno grupy przestępcze, jak i które są nastawione na zysk, jak i na grupy, które są sponsorowane przez rządy i służą już celom na przykład wywiadowczym, czy po zdobywaniu jakichś danych, albo no, na przykład w przypadku Korei Północnej no, także się podejrzewa, że są to grupy działające na polecenie rządu, które działają, żeby no po prostu kraść pieniądze, które później mają wspierać gospodarkę Korei Północnej.
Nowe zagrożenia w takim razie? Czy powstały jakieś nowe narzędzia? Może machine learning?
Machine learning, jak pewnie nie tylko w security, jest czasem traktowany jako taka magiczna różdżka, która wszystko rozwiąże. Na pewno warto w to inwestować, bo to na pewno jest przyszłość. Na pewno pomoże to w takich kwestiach jak właśnie szybsza reakcja na pewne incydenty, szybciej wyłapywanie pewnych zdarzeń z morza czy setek tysięcy logów. Nadal, albo ja tego przynajmniej nie widzę, żeby machine learning miał w najbliższym roku czy dwóch zastąpić specjalistów od bezpieczeństwa. Nadal jest potrzebny ten czynnik ludzki, który wspierając się machine learningiem, który mu da ileś możliwych rozwiązań, ileś możliwych działań, ten człowiek wybierze, okej, idziemy w tą stronę.
A w Allegro korzystaliśmy z narzędzi machine learning?
Ciągle na to patrzymy. Korzystamy w kwestiach jakby niezwiązanych z bezpieczeństwem, i tam już działamy silnie, z tego co wiem, a w kwestiach bezpieczeństwa ciągle patrzymy, gdzie najlepiej z tego korzystać.
A skąd czerpiecie wiedzę o nowych zagrożeniach, nowych rozwiązaniach?
Jak zwykle Twitter jest dobrym źródłem. Jest kilku specjalistów bezpieczeństwa, których ja śledzę i wrzucają naprawdę świetne artykuły, świetne pomysły czy rozwiązania. Jest kilka firm, które zajmują się stricte bezpieczeństwem, publikują na przykład raporty, które mówią właśnie to są trendy w zeszłym roku, takie typy transformerów były najbardziej groźne, takie techniki były używane. I także takie raporty polecam przeglądać. Ja osobiście jestem fanem takiego frameworku, który się nazywa Attack Mitre. Jest to framework, który właśnie bazuje na realnych technikach używanych przez grupę APT. Ten framework mówi o pewnych taktykach, typu co chcemy osiągnąć. Na przykład initial access, execution, privilege escalation. To chcielibyśmy się dostać do firmy i mówi o technikach, typu jak chcemy to osiągnąć. Na przykład mamy tą taktykę privilege escalation i mówimy o konkretnych metodach, jak to privilege escalation możemy osiągnąć.
I stosujemy to w Allegro?
W Allegro także zaczynamy stosować ten framework w takim kontekście, że patrzymy, po pierwsze patrzymy, czy wszystkie te techniki, albo ile z tych technik sami potrafimy wykonać w tym trybie ofensywnym. Czyli wiemy, jak te techniki wyglądają, czy umiemy je powtórzyć, to jest raz. Z drugiej strony patrzymy, czy potrafimy je blokować już u nas w firmie i czy potrafimy je wykrywać. To jest też bardzo ciekawe, że każda z takich technik jest właśnie opisana w kontekście, jak ją wykonać, jak można ją mitygować, czy jak się przed nią bronić w kontekście w ogóle uniemożliwić jej działania i jak można ją wykrywać. Czyli uznajemy, że na przykład dana technika jest bardzo trudna do całkowitej mitygacji, ale za to możemy ją w jakiś sposób wykrywać. Dodatkowo w tych technikach Attack Mitre też patrzy, jakie narzędzia są dostępne, które pomagają na przykład wykonać daną technikę. Przez to też można próbować działania takich narzędzi wykrywać i wprost mówi, jakie techniki są stosowane przez poszczególne grupy. Więc patrzymy na to i dzięki temu też staramy się złapać przykładowo, jakie techniki, przed którymi technikami jeszcze powinniśmy się bardziej bronić, jakie powinniśmy lepiej wykrywać i tym podobne.
W środowisku programistów bardzo popularne jest community, udzielanie się na meetupach, konferencjach. Zastanawiam się, jak to wygląda w działce security.
Także staramy się udzielać. Zarówno ja, jak i koledzy z mojego zespołu, z drugiego zespołu bywamy na konferencjach w Polsce i poza jako prelegenci. Staramy się dzielić naszą wiedzą, zarówno taką właśnie ofensywną, jak atak można przeprowadzić. Staramy się pokazywać, jak się przed nim bronić. Koledzy właśnie z CSIRT-u mówią o tym, jak może wyglądać reakcja na niektóre incydenty, czy jak korzystać z takich narzędzi jak SOAR. Ja uważam, że to jest bardzo cenne, żeby jakby starać się mówić o bezpieczeństwie. Tak jak wszyscy wiemy, jest coraz więcej informatyków, ludzi w IT, czy ta branża się coraz bardziej rozwija. Coraz więcej rzeczy w naszym życiu jest związana z IT, więc coraz więcej jest potencjalnych miejsc, które mogą być niebezpieczne. Tym bardziej coraz więcej jest potrzebnych specjalistów od bezpieczeństwa. Warto jakby dawać tą wiedzę do community, żebyśmy się jako community bezpieczeństwa rozwijali, żebyśmy byli coraz lepszymi sekami, no i żeby było finalnie po prostu bezpieczniej.
A jak dzielicie się wiedzą, skoro o tych najciekawszych smaczkach no nie możecie mówić publicznie?
Rozumiem, że nawiązujesz do mojego wcześniejszego pomidor, tak?
pomidor.
Okej, okay, dobra. Tak, zgadzam się. To nie jest łatwe. To są takie próby pewnego kompromisu między tym, co można powiedzieć, a co nie. Tym, co jakby przekaże wiedzę, ale też nie narazi danej firmy na jakieś niebezpieczeństwo. No, staramy się po prostu pokazywać pewne techniki, jak my sobie z nimi radziliśmy. To jest jakieś nasze doświadczenie. Staramy się także wymieniać taką wiedzą z innymi firmami. Na zasadzie takiej, żeby no, powiedzieć, my z takim problemem poradziliśmy sobie w taki sposób, a wy? Tak jak mówiłem, to czasem są takie naturalne dla zespołów bezpieczeństwa bloki w takich rozmowach. Ja te bloki potrafię zrozumieć. Z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy się starali ich jakoś przekroczyć, to bardzo trudno będzie nam jakby zwiększać to bezpieczeństwo. Będziemy troszeczkę w takich swoich silosach i nie będziemy się zastanawiać, będziemy tylko mieli swoje spektrum widzenia, nie będziemy bogatsi o to, jak kto inny rozwiązuje dany problem. Więc może to jest jakieś ryzyko, które jako zespoły bezpieczeństwa musimy co jakiś czas podejmować.
Tak, w temacie prezentacji. Wiem, że daliście świetną prezentację razem z Pawłem Czubachowskim o bezpieczeństwie przy tysiącach wdrożeń. Więc link do tej prezentacji i innych zamieścimy w opisie. Też o turystyce napisaliśmy na blogu Allegro Tech. No i co, zapraszamy do programu Bug Bounty. Powiedz jeszcze na koniec, jak można się z tobą skontaktować w internecie?
Na pewno przez Twittera lub LinkedIna i tam łatwo będą do znalezienia. Pewnie możemy też podać pod tym wywiadem linki do mojego jakiegoś profilu. Więc jeżeli będzie ktoś miał jakieś pytania, chciałby czegoś więcej się dowiedzieć o bezpieczeństwie albo byłby zainteresowany tą wymianą wiedzy między naszą firmą a inną, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu.
Naszym gościem był Wojtek Lesicki, lider zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w IT. Dzięki za rozmowę, Wojtek.
Dzięki również tobie, Piotrku, i wszystkim słuchaczom.
To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.